Life hacking. Jak przełamywać bariery komunikacyjne? Life hacking, a więc pewien skrót. Bariery komunikacyjne. Kwestia przełamania się, kiedy mam wyjść i coś powiedzieć do szerszego grona. Kwestia komunikacji w czasie spotkania. Kwestia przełamania bariery językowej. Jak to zrobić, aby ta blokada, to coś, co mnie wstrzymuje, ta obawa, przestała działać tak silnie, abym się przełamał i zaczęła mówić. Metoda pierwsza. Przyjrzyjmy się kwestii chociażby językowej. Kiedy uczymy się języka angielskiego, nauczyciele mówią nam, poza tym widzimy to także wszędzie w telewizji, że jeżeli wypowiada się słowo thank you, czyli dziękuję, to należy w języku angielskim włożyć język delikatnie między zęby, wypowiadając zgłoskę TH. Thank you. Oczywiście tu dopowiadam, nie wolno wtedy jakby uruchamiać jakiejś specjalnej mimiki twarzy. Nie mówi się thank you, prawda? Tylko nie porusza się twarzą, lekko język między zęby. Thank you. Ale w nas jest pewna bariera. Bariera, która mówi, no jakżeż ja będę wyciągać język w czasie rozmawiania, jakżeż to wygląda. To wynika z tego, że w naszej kulturowości tego nie ma. Wyciągnięcie języka jest negatywne. W języku angielskim premier kraju anglojęzycznego, prezydent kraju anglojęzycznego, przemawiając do milionów ludzi, mówi thank you, albo mówi thousands. I teraz, jeżeli ja zdaję sobie sprawę logicznie z tego, że tak powinno być, ale mam barierę wewnętrzną, pytanie brzmi, jak to przełamać? Sama logika nie wystarcza. Mój mózg gadzi, blokuje mnie, bo mówi, to niedobrze wygląda, ktoś się będzie ze mnie śmiał. I mimo, że wiemy o tym, że tak nie jest, to mamy tę obawę, bo nie przełamaliśmy tej bariery. Co wystarczy zrobić? Dwie rzeczy. Pierwsza kwestia, pamiętajmy, aby przełamywać bariery komunikacyjne, trzeba pracować z lustrem. Trzeba się oswoić z samym sobą. A więc przede wszystkim stań przed lustrem i najnormalniej w świecie powiedz thank you, thousand. I w tym momencie, kiedy widzisz siebie, uwaga, powiedz to na głos, kiedy słyszysz siebie, oswajasz się z samym sobą. Podobnie jest zresztą z odezwaniem się w danym języku. Jeżeli uczysz się i mówisz na głos, oswajasz swój mózg z tą barwą swojego głosu, ze swoim głosem po prostu, w związku z tym ta obawa znika, jak ty będziesz brzmieć, jak to brzmi i kiedy ty się odzywasz, nie będzie w twojej głowie kakofonii myśli pod tytułem, ale jak to wyszło i tak dalej, bo twój mózg już będzie do tego przyzwyczajony. A więc, kiedy siebie widzisz, to jest jakby pierwszy krok. Mówię, zawężam teraz to do słowa thank you, czyli chcę przełamać w sobie barierę taką, abym ten język wysuwał. Bo inną kwestią jest jeszcze pamiętać w czasie rozmawiania, żeby o tym mówić. I teraz co robię? Następnie to, co robię, wybieram się do sklepu lub wybieram się gdzieś w jakieś miejsca. No, w sklepie jest najłatwiej, kiedy jestem przy kasie i najnormalniej w świecie, nawet w Polsce, jeżeli jestem, mówię w pewnym momencie do kogoś dziękuję, a później mówię thank you. Ktoś się zdziwi, dlaczego mówisz do mnie po angielsku, ale się uśmiechnie, bo każdy to rozumie. Ale powiedz to z językiem między zębami. Oczywiście, jeżeli jesteś za granicą, tam, gdzie operuje się językiem angielskim, no to wtedy twój mózg odbierze jeszcze jedną informację. Mianowicie ty powiesz thank you, a druga osoba się uśmiechnie uprzejmie i powie thank you. Kompletnie nie zwróci uwagi na to, że wyciągnęłaś język. Będzie dla ciebie, dla twojej podświadomości, czy komunikat do twojej podświadomości, czy dla twojej podświadomości, a że to jest normalne. I się w ten sposób oswoisz. A więc co trzeba zrobić? Trzeba to skonfrontować. Trzeba zrobić jakiś krok, ale z obniżoną barierą stresu. To jest bardzo ważne. Obniżać barierę stresu. A teraz przejdźmy do sytuacji trudniejszej. To, o czym teraz będę mówił, jest tematem nie takim banalnym. On nie jest prosty. Jednocześnie, jeżeli mam przed sobą wyzwanie i chcę stawić czoła temu wyzwaniu, warto jest zastanowić się, jak to zrobić z najmniejszym wydatkowaniem swojej energii i przede wszystkim energii na stres, który jest niepotrzebny. No i teraz jest pytanie, a jak sobie dają radę z przełamywaniem barier, z tremą, a ludzie, którzy występują, na przykład na konferencjach, tak jak ja bardzo często występuję, mam za sobą setki różnego rodzaju wystąpień publicznych. No, jestem mówcą publicznym także, to jest także mój zawód. Otóż, co robią takie osoby? To ja teraz pójdę trochę od końca. To powiem wam, jak ja się przygotowuję do niektórych wystąpień. Jeżeli chcesz występować i chcesz być dobrze odebrany, odebrana, bo to jest w gruncie rzeczy cała rzecz. Dobrze odebrany. Nawet jeżeli merytorycznie nie powiesz wszystkiego, ale ludzie odbiorą cię dobrze, to będziesz zadowolony. A jak powiesz wszystko merytorycznie, a ludzie powiedzą nudne, no to nie będziesz zadowolony, zadowolona, prawda? W związku z tym podstawowa rzecz. Jeżeli cokolwiek chcesz sprzedawać, nie sprzedawaj. Zamień to na proces powodowania, żeby ktoś chciał kupić. Ale żeby ktoś chciał kupić, to cię powinien lubić. Jeżeli cię nie lubi, to w takim razie trzeba tak robić, żeby cię polubił. No i czasami stajesz przed ludźmi i ludzie są sceptycznie nastawieni. Dlaczego? No bo generalnie tak podchodzą do wystąpień. Albo mają znak zapytania, albo są uprzejmi, albo są pozytywnie nastawieni. Jednak nie wiesz tego do końca. Co zrobić, żeby nastawić ich pozytywnie? No, pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli dobrze rozpoczniesz, masz duże szanse, że ktoś się zaciekawi i pójdzie w twoim kierunku. Jeżeli w czasie twojego przemówienia, twojej prezentacji będziesz o czymś mówił, to pytanie brzmi, co będzie powodować, że ktoś będzie na ciebie zwracał uwagę w sposób pozytywny. No i tutaj są dwie rzeczy. Jeden powód tego pozytywnego spojrzenia na ciebie będzie to, że będziesz mówić o rzeczach, które tę osobę na widowni interesują, a więc interesują widowni. A więc skupiaj się na tym, co jest ważne dla nich, a nie co jest ważne dla ciebie. To jest punkt pierwszy. Ale drugi punkt jest taki, poczyń takie ruchy w swoim wystąpieniu, oczywiście ruchy słowne w tym wypadku, jak to dziwnie powiedziałem, ale myślę, że zrozumiale, aby po drugiej stronie pojawił się uśmiech. Niekoniecznie będzie to merytorycznie ciekawe dla kogoś, jednocześnie będzie to po prostu powodowało w nich pozytywne odczucia. Jeżeli człowiek będzie się dobrze czuł, to będziecie też dobrze odbierać. I tutaj podam przykład. On nie jest związany z merytoryczną stroną, ale George Bernard Shaw. Człowiek, który kojarzony jest z dwoma kwestiami. Mianowicie była to osoba, która zawsze, pojawiając się w towarzystwie, zwracała swoją uwagę dwoma kwestiami. Pierwsza, był mistrzem fenomenalnej riposty. Druga kwestia, to był mistrzem anegdot. I co się tutaj teraz okazuje? Okazuje się to, że on, oprócz tego, że był mistrzem riposty, z różnego rodzaju zapisków, przekazów historycznych, okazuje się, że George Bernard Shaw uczył się kilku anegdot przed różnymi pojawieniami się w towarzystwie, po to, żeby mógł coś nowego gdzieś powiedzieć. I powiem ci, szanowny widzu, że ja na przykład, jako ta osoba, która jest mówcą, i zresztą wszyscy mówcy na świecie tak robią, robię podobnie. Ja biorę sobie na przykład zestaw iluś tam kawałów z serii 3000 kawałów, mam taką książkę. Wybieram sobie te fajne, inteligentne, pasujące do tematyki czasami i uczę się ich. I kiedy występuję, gdzieś tam w środku, w pewnym momencie włączam jakąś anegdotę, która nawiązuje do tematu. Jak jestem odbierany? No, odbierany jestem w ten sposób, że o, proszę, jak on sprawnie, fajnie nawiązał i rzucił kawał albo anegdotę związaną z tą sytuacją, która jest. Ktoś powie, to jest jakaś sztuczność. Nie, to jest dbanie o osobę, która jest na widowni. Bo jeżeli ona się uśmiechnie, jest fajnie, to znaczy ja o nią dbam. A to, że to też na mnie się przenosi. I teraz ja mogę merytorycznie przekazywać więcej. A więc odpowiedź na pytanie, jak czynić, częściowo jest oparta o bardzo proste hasło. Przygotuj się. Ale teraz przygotowanie może także polegać nie tylko na tym, że nauczysz się paru fajnych opowiastek i tak dalej, nawiążesz, bo przecież nie o to chodzi, nie będziesz non-stop kawałów opowiadać, bo wtedy ktoś cię wygwizdże na końcu, ale powinieneś zadać sobie pytanie, co powoduje, że ci ludzie są na widowni? Jeżeli tam są, to co powoduje, że oni powiedzą, warto było przyjść, ponieważ otrzymałem to, co chciałem. W związku z tym, zamiast myśleć o tym, co ja chcę przekazać im, powinnam zacząć najpierw od tego, to co będzie tym, co oni uznają, że to dla nich było ciekawe, nowe, poszerzające ich wiedzę, rozbudzające ich pasję, po prostu popychające do myślenia. I teraz wystarczy rozpocząć takie spotkanie od tego, że zamiast się przedstawiać, mówić o sobie, kompletnie to pominąć, tylko na początku albo opowiedzieć historię. Bardzo często zaczynam moje spotkanie konferencyjne, nawet nie mówiąc dzień dobry, tylko wychodzę w ciszy i mówię. Mała dziewczynka rysowała coś w pokoju. Mamusia 5-letniej Kasi weszła do pokoju. Zobaczyła, że coś rysuje. Zapytała, mamo, zapytała, córeczko, Kasiu, co ty rysujesz? A Kasia odpowiedziała, rysuje ducha. Jak to ducha? Nikt nie wie, jak duch wygląda. Nikt ducha nie widział. Na to Kasia odpowiada, mamusiu, nie martw się, jak ja narysuję ducha, wszyscy będą wiedzieć, jak wygląda. Po czym mówię, dzień dobry Państwu, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. I zaczynam. Po czym nawiązuję do tego. Dzisiaj będę mówił o tematach, które są bardzo nieznane. Będzie to swego rodzaju rysowanie ducha. Będę zmieniał albo pokazywał inny paradygmat. Czy jesteście Państwo na to gotowi? Ten początek powoduje, że to zaciekawienie się buduje. Historia, anegdota. Drugi sposób rozpoczęcia wystąpienia to jest sposób, w którym ja na samym wstępie, zamiast opowiadać historię, mówię tak, szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jesteśmy tutaj dzisiaj nie dlatego, że ja jestem ważny, tylko że Państwo jesteście ważni i moim zadaniem jest dostarczyć Państwu to, po co żeście Państwo przyszli. A ponieważ temat dzisiejszego wystąpienia jest taki, taki, to rozumiem, że Państwa interesuje to, to i to. I teraz, jeżeli jestem przygotowany, z ogromnym prawdopodobieństwem te tematy, kiedy ludzie zobaczą, wzbudzą w nich reakcję typu, no tak, to właśnie o to mi chodzi. I to już jest taki moment, kiedy ludzie mówią, okej, fajnie, zaczął od nas, zaczął od tego, po co tutaj jesteś. I teraz mogę powiedzieć anegdotę i powiedzieć anegdotę adekwatną na przykład do tematu pierwszego. Albo mogę nie opowiadać anegdoty, tylko mogę zacząć już mówić na pewien temat. Kolejną kwestią, która może być dobrym początkiem, to jest zadać najnormalniej w świecie pytanie. Jeżeli jest mniejsza grupa. Proszę Państwa, jestem tutaj, jestem przygotowany, wiem, że to jest ta i ta tematyka. Powiedzcie Państwo, na czym Wam szczególnie zależy. Bardzo bezpieczne rozpoczęcie, oczywiście w mniejszej grupie, no nie na konferencji, bo trudno, jak jest na sali 500 osób, żeby tak zaczynać. I co się wtedy dzieje? Wtedy te osoby się wypowiadają, ale one już są zaangażowane i one już są zaciekawione, bo ktoś zwrócił na nich uwagę. Oni mogą się wypowiedzieć, są istotni, są ważni. Ktoś jest zainteresowany nimi. My wszyscy lubimy, jeżeli ktoś się nami zainteresuje. Oczywiście pomijam jakieś wścibskie zainteresowanie, nie o tym mówię. I już zaczyna się rozmowa, ba, podnoszę sobie swoje bezpieczeństwo, no bo upewnię się, że ci ludzie chcą słyszeć to i tamto. No a jak jestem specjalistą w danej dziedzinie lub się orientuję w danej dziedzinie, no to oczywiście zawsze biorę na siebie ryzyko, że być może nie będę umiał tego zaadresować. Ale tak jest lepiej, niż po prostu zacząć mówić na temat, który kogoś nie interesuje. O czym tu mowa? Tu mowa o tym, że efekt halo, w którym jeżeli na przykład wiesz, że ktoś coś zrobił pozytywnego, to będziesz mu później przypisywać pewne pozytywne rzeczy. Jeżeli usłyszysz od kogoś bardzo mądre zdanie, to już będziesz mu przypisywać albo jej to, że to jest mądra osoba. A niekoniecznie tak jest. Ale kiedy ty występujesz, masz przełamać barierę, masz dwie bariery do przełamania. Jedna bariera to jest obawa przed samym sobą, czy ty siebie zaakceptujesz. Dlatego to patrzenie w oczy, mówienie thank you, czy w lustro, czy komuś w oczy. Dlatego między innymi, jeżeli masz gdzieś wystąpić, przygotuj sobie fajny początek. Oczywiście ktoś powie, przygotuj sobie też koniec, bo nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Prawda jest taka, że ta klamra jest bardzo ważna. A ktoś zapyta, a środek? No środek też jest ważny, ale w środek wstawisz dwie anegdoty. Merytorycznie się przygotujesz, raczej zawsze występujesz z wiedzą, więc ta wiedza się pojawi. Niestety jest bardzo dużo osób, które mają rewelacyjną wiedzę, ale nie potrafią jej sprzedać, przedstawić. W związku z tym są nudni. Ale kiedy ustawisz sobie taką klamrę, będzie ci prościej. A teraz przyjrzyjmy się ostatniej kwestii. No dobrze, ale jak przełamać barierę językową? No i tutaj jest bardzo prosta metoda. W języku angielskim jest taki zwrot have you ever oraz I have never. Mamy dwa zwroty. No i proszę powtórz za mną. Have you ever? A teraz, I have never. Co to oznacza? Have you ever? To jest pytanie, czy ty kiedykolwiek. No i na przykład będzie w tym momencie zwrot have you ever? I chcesz zapytać, czy byłeś kiedyś w Londynie. Have you ever visited London? Jeżeli ktoś wie, że to jest zwrot w perfektywnym czasie, to słowo visit powinno być w trzeciej formie. Jak ktoś cię uczył angielskiego, jak jesteś początkujący, nie przejmuj się. No ale have you ever jest zwrotem, który się właśnie nauczyłeś. No i pamiętaj, że to znaczy czy kiedykolwiek. No i teraz, co trzeba do tego dodać? No trzeba do tego dodać czasownik. No i co z tego, że ty dodasz have you ever visited London? To będzie niepoprawnie, ale komunikatywnie, każdy zrozumie, czy ty kiedykolwiek odwiedziłeś Londyn. Jak potrafisz tą trzecią formę stworzyć, no to będzie wiadomo, że to visited. Have you ever bought a new car? Prawda? Czy kiedykolwiek kupiłeś samochód? Ale jak powiesz have you ever buy a new car, to każdy zrozumie, o co chodzi. Używaj czasowników, które i teraz ten zwrot oraz zwrot I have never, ja nigdy dotąd, I have never, ja nigdy dotąd, no, visit London. Komuś odpowiesz na pytanie, tak? Jeżeli ktoś ci się zapyta. Oczywiście to nie jest poprawnie, ale jest dobrze. Dlaczego? Bo komunikatywnie osiągasz to. No i teraz zauważ, że nauczysz się kolejnych 10 zwrotów i 12 zwrotów nauczysz się w przeciągu, powiedzmy, 2 tygodni i będziesz je na okrągło sobie powtarzać. I później się gdzieś znajdujesz, uczysz się angielskiego, ale te zwroty u ciebie zaczynają działać tak jak taki automatyzm. No bo z tym już nie masz problemu. Jeżeli uruchomisz się, będziesz powtarzać to przed lustrem na głos, a później gdzieś rozmawiając w takich warunkach, w których ten angielski istnieje, ośmielisz się i powiesz pierwszy raz i zauważysz, że po drugiej stronie jest reakcja, to już od tego czasu będziesz tego używać. Jasiu Kałuża, z którym się znam od 89 roku, pracujemy razem od lat, a no, współtwórca metody Six Pack English jest osobą, która jest tłumaczem. I opowiedział mi o kobiecie, która była z Portugalii, która przyjechała na bardzo poważną konferencję, on tam był tłumacz. I wyobraźcie sobie, że ona używała zwrotu did zawsze wtedy, kiedy mówiła o przeszłości. Okay? I popatrzmy teraz na następującą rzecz. Wyobraźcie sobie, że nauczymy się dwóch zwrotów. Do you i did you. Did you to jest pytanie o przeszłości. A do you to jest pytanie o teraźniejszość. I to wszystko. I takie zwroty. I teraz zadasz pytanie did you i teraz zaczynasz mówić cokolwiek i pytasz się czy jadłeś? Did you eat? Did you, czy zatrzymałeś się wczoraj? Did you stop? I tak dalej. Bo to did mówi o przeszłości. No ale jeżeli dodasz słowo yesterday do zdania teraźniejszego, I go school yesterday, zupełnie niepoprawnie, ale każdy zrozumie. I teraz cała rzecz jest w tym, żebyś ty zaczęła się ośmielać w swoim mózgu samemu z sobą do tego, żeby uruchomić w sobie uruchamiacze. Takim uruchamiaczem na scenie jest historia, jest anegdota. Takim uruchamiaczem jest powiedzenie sobie do lustra z językiem między zębami the. My kulturowo nie jesteśmy przyzwyczajeni do upraszczania sobie życia. Wychowani jesteśmy w idealistycznym świecie perfekcjonizmu edukacyjnego polegającego na tym, że nauczyciel jest w środku procesu edukacyjnego i on jest najważniejszy. Co jest totalną bzdurą. Jakie znaczenie ma, co ja potrafię? Znaczenie ma, czy ja Państwu mówię o czymś, czego Wy jesteście w stanie skorzystać, bo to Wy jesteście najważniejsi. Dlatego pamiętajmy, że umiejętność upraszczania i dobrego początku będzie decydowała o tym, jak zostaniesz odebrany, ale także jak Ty sam siebie odbierzesz. No i taki George Bernard Shaw, ten bardzo znany człowiek, kiedyś pokłócił się z gościem w czasie jakiejś imprezy. I ten rozmówca mówi do niego, proszę pana, ja daję głowę, że mam rację. Na co Bernard Shaw odpowiedział, proszę pana, ja w zastaw biorę rzeczy tylko wartościowe. Życzę państwu wszystkiego najlepszego w ośmielaniu się do tego, aby zbudować sobie fajny początek. Nie jest to proste, ale proste nie będzie, dopóki nie zaczniesz budować prostszego. Od tego zacznij. A jeśli podoba Ci się ta tematyka, zapraszam Cię, abyś kliknęła w link pod filmem, który poprowadzi Cię do informacji o bardzo specjalnym kursie. Kurs pod tytułem Jak dawać sobie lepiej radę w rzeczywistości. Prawie 9 godzin nagrania, w którym zamieściłem masę informacji dotyczących bardzo różnych obszarów naszego życia. Obszaru rodzinnego i zawodowego. W zawodowym to jest komunikacja, to są negocjacje, to jest element sprzedaży, to jest element dawania sobie rady w różnych trudnych sytuacjach życiowych. To jest kwestia chociażby czytania osobowości ludzkich, kiedy chcę do kogoś dotrzeć. Ale to także obszar rodzinny. Relacje, rodzic dziecko, dziadzio, babcia, dziecko, relacje rodzinne szeroko rozumiane, jak sobie dawać radę w różnych trudnych sytuacjach, ludzie się kłócą, nie możemy uzyskać od dziecka pewnego działania, ma bałagan w pokoju, co zrobić, bardzo różnego rodzaju tematy, które sprowadzają się do jednej kwestii. Jak czynić, aby było lepiej, łatwiej? Zapraszam serdecznie. Także na ekranie za chwileczkę, a także pod filmem jest drugi link. Tam zamieściłem informacje, które są bezpłatne. Zapraszam do tego, aby sobie ściągnąć ten materiał, bo poszerzy on Twoją wiedzę. Jeżeli masz jakiś komentarz do tego filmu, zamieść go pod filmem. Zapraszam także do tego, abyś podzieliła się tą wiedzą z innymi. Dlaczego? Bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci, a satysfakcja pozostaje. A więc będziesz Ty żył w umysłach innych osób. Zawsze. Bo im pomagasz. Zapraszam do subskrypcji kanału po tej stronie. Tam jest taki dzwoneczek, jak zaznaczysz, to będziesz dostawała informację, że pojawia się nowy film. Po drugiej stronie są propozycje innych filmów nawiązujących do tej tematyki. A póki co, życzę wszystkiego najlepszego. Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers.